Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zostały podpisane pierwsze umowy finansowe z programu SAFE, dziś kolejne. Dotyczą te pierwsze potrzeb Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, między innymi systemu kryptograficznego i mobilnego laboratorium cyberbezpieczeństwa. To na razie nie są jeszcze wielkie kontrakty. Jak pan ocenia wybór tych pierwszych umów?
Cała lawina umów, bo są też kamizelki kuloodporne, 300 tysięcy i hełmy, które mają być też kilkadziesiąt tysięcy. I to są elementy programu Tytan, który przez tyle lat był prowadzony, chyba 15 lat. Zakończył się klapą właśnie przez brak pieniędzy. I teraz nagle wprowadzamy pieniądze, które ten, mam nadzieję, program ożywią.
A ale więc też eksperci...
To są ważne rzeczy bardzo, bo wyposażenie indywidualne żołnierze, no co może być ważniejszego na polu walki.
Ale też eksperci zwracają uwagę, że to, że się zaczyna od tego wyposażenia dla tych wojsk obrony cyberprzestrzeni, to też jest przewidywanie tego, co się może wydarzyć i też nawiązanie do tego, co się teraz dzieje. Praktycznie wszystko teraz oparte jest właśnie na tych nowych technologiach.
Tak, no wojska cybernetyczne powstały, czy tej walki w cyberprzestrzeni powstawały niedawno. I tu byliśmy bardzo mocno opóźnieni za światem, bo tak naprawdę i w Niemczech, i w Chinach, i w Korei, i w Stanach, no wszędzie te wojska powstawały znacznie wcześniej, a my ciągle zapatrzeni w czołgi nie rozwijaliśmy tych zdolności, więc znowu są to bardzo młode, świeże siły, tak dynamicznie rozwijające się, no ale jak zawsze potrzeba pieniędzy, więc bardzo dobrze, że te programy dzisiaj mogą przyspieszyć rozwój tych zdolności.
Do końca mają być podpisane umowy na 100 miliardów złotych z 10 tysiącami firm. Zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie mechanizmu SAFE, umowy zawierane przez jedno państwo muszą właśnie zostać podpisane, by mogły być objęte finansowo z programu. Reszta zakupów może być dokonywana po tym terminie, ale muszą brać w nich co najmniej dwa państwa. Czekamy na podpisywanie umów, w których będą realizowane też te kontrakty z podkarpackimi firmami.
Widzimy, że no jest sporo planów i, no i bardzo dynamiczne te działania rządu. Rzeczywiście tutaj chyba nawet przeciwnicy powinni widzieć tą dynamikę, bo jakby no każdego dnia minister Kosiniak-Kamysz jest w jakimś kolejnym miejscu, gdzie podpisuje umowy. No i tak to powinno wyglądać. Co z tego wyjdzie, to jeszcze będziemy komentować, ale to bardzo dobrze, że takie działania są, bo to były potężne braki przez całe dziesięciolecia narastały, więc no potrzeba przyspieszenia na polu obronności.
Pieniądze z SAFE mają przede wszystkim zostać w Europie. Gigantyczny zastrzyk gotówki mają dostać zakłady w Polsce. I największym tutaj graczem jest Polska Grupa Zbrojeniowa. Ale też dobrym przykładem na funkcjonowanie SAFE jest program zakupu systemu SAN. Jego wartość to około 15 miliardów złotych. Kluczowym partnerem jest tutaj co prawda norweski koncern, ale zyska Polska Grupa Zbrojeniowa i należące do niej zakłady mechaniczne Tarnów, bo o nich się tutaj mówi w pierwszym rzucie. Co prawda nie z Podkarpacia, ale po sąsiedzku.
Program SAN został zaprojektowany. Ja mam nadzieję, że zaprojektowano też rozszerzanie tego programu, dlatego że taki program jak antydronowy czy zwalczania dronów, on nie może być zaprojektowany i zamknięty w jakimś istniejącym systemie, tylko musi cały czas zakładać rozwój, bo to są możliwości, które zmieniają się z tygodnia na tydzień. Więc zamykanie jakiegoś programu, który miałby tak już zostać przez rok, dwa, byłoby no, jakby nieporozumieniem. Więc moim zdaniem tu powinno być bardzo dużo możliwości rozwoju tego programu i ja bym bardzo przekonywał, gdybym miał taką władzę, siłę, do tego, żeby iść w mniejsze przedsiębiorstwa, w takie, które mogą produkować drony na różnym poziomie, także te drony mniej zaawansowane technologicznie, ale bardzo potrzebne na przykład rozpoznania takiego krótkiego dla żołnierzy szeregowych, którzy gdzieś tam na polu walki to rozpoznanie będą potrzebowali. I to by było naprawdę świetne, gdybyśmy mogli takie firmy nawet tworzyć. Są ludzie, którzy takie drony budują. Są organizacje jak Strzelec na Rzeszowski, w którym też takie możliwości są. I można to spiąć w system, który poza Polską Grupą Zbrojeniową, albo włączyć, nie wiem, jeżeli już musi ta Polska Grupa Zbrojeniowa wszystko centralizować, to nawet włączyć w nią, chociaż to nie jest dobra metoda moim zdaniem.
Teraz jeszcze spójrzmy na te zapowiedzi, które były odnośnie naszego regionu i na ponad 20 miliardów złotych z programu SAFE może liczyć Huta Stalowa Wola, znana między innymi z produkcji armatochaubic Krab, bojowego wozu piechoty Borsuk i samobieżnego moździerza Rak. Jak pan ocenia, Huta może liczyć tylko na kontrakty krajowe, czy również na kontrakty z innych krajów europejskich?
No właśnie, bardzo dobre pytanie. Przecież my oczywiście budujemy własne możliwości, ale jednocześnie szukamy też kontraktów zagranicznych. Wiemy, że już takie kontrakty na przykład z Kanadą na bezzałogowce były podpisywane całkiem niedawno, więc też mamy możliwości na tym polu i powinniśmy jak najbardziej szukać tych porozumień międzynarodowych.
A czy to podpisanie takiego porozumienia pomiędzy Polską i Wielką Brytanią, ten traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, może być tak właśnie takim wstępem do tego, że będą takie właśnie porozumienia między krajami co do chociażby zakupu pewnej części jakiegoś sprzętu, czy też może technologii przez kraje spoza Unii Europejskiej?
Oczywiście, że tak, bo zauważmy, że to jest jakby ciągły proces. Czyli jeżeli z kimś podpisujemy umowę o współpracy w dziedzinie obronności, no to zakładamy, że projektujemy wspólne możliwości obronne, czyli pewne scenariusze ewentualnościowe, pewne ścieżki przerzutu wojsk, pewne też tak zwane host nation support w Polsce. No i teraz skoro tak, no to musimy to ćwiczyć, czyli wojska się spotykają, ćwiczą. W czasie ćwiczeń mamy sprzęt, który musimy zgrać, musimy skoordynować jego działanie. No i tu pojawia się właśnie opcja ujednolicania sprzętu, zakupów po dwóch stronach.
Z drugiej strony, jak patrzymy na to porozumienie pomiędzy Polską i Wielką Brytanią, to przecież oba kraje są w NATO, więc tutaj jeszcze konieczne było takie dodatkowe porozumienie?
No widzimy, co się dzieje z NATO. Widzimy, że NATO no, troszkę traci na znaczeniu. Sam Donald Trump, on bardzo zmienny jest. Teraz mówi, że NATO jednak jest ważne, za chwilę, że to nie ma żadnego znaczenia. No więc Stany Zjednoczone świadczą o sile NATO. Jeżeli one są chwiejne, to całe NATO traci. Dlatego moim zdaniem powinniśmy szukać takich porozumień w szerszym nawet formacie niż tylko dwustronnym z państwami europejskimi, które podobnie jak my postrzegają zagrożenie.
Ale czy też takie właśnie poszukiwanie porozumień poza Europą jest dobre, bo zostało też podpisane polsko-kanadyjskie porozumienie o wspólnych programach obronnych w ramach SAFE.
Wie pani co, jak tak słucham premiera Kanady i patrzę na sytuację Kanady, to mi się wydaje, że ona geograficznie jest poza Europą, ale mentalnie ona jest coraz bliżej Europy, bo...
Bliżej chyba nawet niż Stany Zjednoczone.
Nie, no właśnie wskutek Stanów Zjednoczonych, bo to co Donald Trump i jego administracja mówiła i do czego chyba chcą wrócić, no to mówili o podboju Kanady. Oni mówili o włączeniu Kanady jako kolejny stan. Ja nie wiem, jak ten podbój miałby się odbywać, ale z tego co widzę, to Trump nie odrzuca kwestii militarnych, więc Kanada i to bardzo wyraźnie mówił premier Kanady, że to nie są żarty, to nie są jakieś tam czcze pogróżki, tylko to rzeczywiście jest plan tej administracji. Dlatego Kanada obraca się Australii? No oczywiście, że w stronę Europy i szuka tego porozumienia z Europą.
Dziś obchodzimy Dzień Weterana. To też pewnie okazja do tego, żeby wspomnieć o tym, że ci właśnie żołnierze, którzy potem przechodzą do rezerwy, zasilają czy też WOT, czy oni powinni być bardziej wykorzystywani ze swoim potencjałem, ze swoją wiedzą? Jak pan to widzi?
No właśnie, to jest temat, o którym też co roku tutaj w radiu rozmawiamy przy okazji Święta Weterana, bo no to doświadczenie wojskowe nie jest takie oczywiste i w strukturach cywilnych na różnych poziomach może się bardzo przydawać. W urzędach powiatowych, gminy czy wojewódzkich, tam wszędzie trzeba reagowania kryzysowego. Żołnierze reagowali kryzysowo, dowodzili różnymi strukturami. Wydaje mi się, że mogą być szerzej wykorzystywani, ale jest jeszcze ten model amerykański, który zawsze mi się bardzo podobał, czyli rezerwistów powołuje się do takich specjalnych jednostek, które pomagają przygotowywać ćwiczenia wojskowe. Tacy doświadczeni żołnierze, którzy już bardzo dużo ćwiczeń przeszli, szkolą jakby młodszych żołnierzy, którzy jeszcze mają dużo mniejsze doświadczenie, ale są w służbie czynnej, a rezerwiści już są jakby po tej służbie. Ćwiczenia muszą być bardzo realistyczne, a nie scenariuszowe, że sobie zapisujemy w dzienniku działań bojowych to, co nam pasuje. Więc moim zdaniem taki model budowania właśnie struktur z rezerwistów raz byłby bardzo przydatny do ćwiczeń, dwa, no mamy od razu gotowych ludzi do powołania, którzy są w styczności z armią cały czas.
I jeszcze jedna kwestia, pomocy dla weteranów. Jakby pan ją widział, bo tutaj ciągle się mówi, że tego nie ma.
To jest bardzo poważny problem i pamiętam procesy ministrów poprzedniej administracji przeciwko weteranom, którzy utracili nogi czy ręce.
Ale to nie są tylko fizyczne jakieś tam, bo to też jest przecież traumy psychiczne.
Tak. Traumy psychiczne w Stanach Zjednoczonych były badane i tam wychodziło, że 90% ludzi wracających z misji, z wojen ma właśnie PTSD. W Polsce na wszelki wypadek w ogóle tych badań nie robiono, więc oczywiście tu jest bardzo dużo do zrobienia. Konflikty zbrojne zawsze pozostawiają ślad. To się przekłada na rodzinę, na środowisko. Ci ludzie nie mogą się odnaleźć, znaleźć sobie potem innej pracy. Więc oczywiście, że ta pomoc jest potrzebna, ale...
Nadal jest niewystarczająca.
Tak, tak.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Dr Maciej Milczanowski, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, ekspert do spraw polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa, był gościem Kalejdoskopu.